10 września Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę. Wojska 1 Frontu Białoruskiego atakują Pragę. W operacji tej biorą udział jednostki polskie. 1 Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, pododdziały 1 Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerbratte i 13 Pułk Artylerii Pancernej. Nad Warszawą toczą się walki powietrzne myśliwców sowieckich i niemieckich. Do miasta docierają odgłosy walk w okolicach Jabłonnej i Wołomina. Trwają pertraktacje i wymiana pism między stroną niemiecką a dowództwem AK. Strona polska prowadzi grę na zwłokę. W Śródmieściu trwają zacięte walki w rejonie Nowego Światu, Placu Napoleona i Brackiej. Na Chmielnej, Górskiego, Wareckiej i Świętokrzyskiej toczą się boje o każdy dom. Niemcy zdobywają barykadę na ulicy Chmielnej, atakują gmach Poczty Głównej, opanowują budynek przy ulicy Wareckiej 11. Powstańcom udaje się powstrzymać natarcie wroga. Powstańcze Polskie Radio ogłasza nazwiska 28 niemieckich dowódców odpowiedzialnych za zniszczenie Warszawy. Listę tę przytacza następnego dnia londyński Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. BBC nadaje ją w różnojęzycznych serwisach. Umiera z ran Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, autor piosenki Pałacyk Michla. Ja nazywam się Michał Barton i witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku audycji Konkretne rozmowy o książkach. Nie bez przyczyny rozpocząłem od kartki z kalendarza na dzień 10 września 1944 roku. Niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku odżyły dyskusje o słuszności podjęcia decyzji o rozpoczęciu zrywu w okupowanej Warszawie. W dzisiejszej audycji chciałbym porozmawiać z moim gościem o tym wydarzeniu z innej perspektywy. W mieście, gdzie każdy oddział, ba, każda niemal kamienica ma swoją monografię, mało, jeśli w ogóle, poświęca się miejsca wrzuconym nie z własnej woli w wir wydarzeń cywilom. Kto z Was, drodzy słuchacze, rozmyślając o Powstaniu Warszawskim, zastanawiał się, co działo się ze zwierzętami lub jaką rolę odegrała przyroda? Przyznam, że ja, do momentu przeczytania najnowszej książki mojego dzisiejszego gościa, nie myślałem o tym wcale. Oczywiście aspekt cywilny po lekturze pamiętnika z Powstania Warszawskiego Białoszewskiego był mi znany, ale psy czy koty? O tym nie myślałem w kontekście powstania. Przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy jest najnowsza książka redaktora Wojciecha Lady pod tytułem Powstańczej Warszawy Dzień Powszedni. Panie Wojciechu, witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, skąd pomysł na napisanie książki właśnie o takiej tematyce?
No choćby z tego powodu, że każda inna tematyka powstańcza została już poruszona, opracowana wielokrotnie. Ja się trochę śmieję, może nie jest to eleganckie, ale że jakby każda cegła ze zburzonej kamienicy ma swoją monografię. Więc pomyślałem, żeby napisać książkę o wojnie bez wojny, o jakby tym, co działo się na zapleczu od strony ludzkiej. Nie ukrywam, że ten tytuł świadczy o tym, że inspiracją była dla mnie książka stara, już z lat 70. profesora Szaroty, Okupowanej Warszawy Dzień Powszedni, ale oczywiście nie jest to ani kopia, ani kontynuacja prac profesora. Tak jednak, jak on chciał pokazać wojnę bez wojny, wojnę od zaplecza, od strony czysto ludzkiej.
Zaczął pan swoją książkę z przytupem. Pierwszy rozdział opowiada o miłości, relacjach i seksie w czasie Powstania Warszawskiego. Jakie były najczęstsze formy relacji intymnych podczas powstania?
Takie, jakie młodsi słuchacze znają być może z lekcji przygotowania do życia w rodzinie, a starsi z życia. Czyli były to klasyczne stosunki seksualne, które były w powstaniu codziennością i nie ma w tym nic złego ani dziwnego. Były to, proszę sobie uświadomić, że było to powstanie dwudziestolatków, którzy znaleźli się w nowej sytuacji, paradoksalnie obyczajowo znacznie swobodniejszej niż przed wybuchem walk, zwłaszcza kobiety. Także dominowały oczywiście klasyczne relacje, klasyczne romanse, które mogły tknąć, bo poznawano dużo nowych ludzi, bo było coś podniecającego w samym ryzyku, niebezpieczeństwie. Wreszcie, bo mieli gdzie to robić. Całe życie koncentrowało się w piwnicach, na parterach, na powierzchni, natomiast pozostawały wolne mieszkania. Jeżeli oni się nie bali zaryzykować strzału gołębiarza, bombardowania, mieli do dyspozycji mnóstwo lokali, w których mogli to robić komfortowo. Ale zapytał pan, jakie relacje dominowały. Ja specjalnie zwróciłem uwagę, poświęciłem trochę miejsca także relacjom nieheteronormatywnym. Nie po to, żeby szokować, nie po to, żeby podtrzymać pogląd, że było to powstanie gejowskie czy lesbijskie, absolutnie nie. Natomiast chciałem po prostu zwrócić uwagę, że ci ludzie również brali udział w powstaniu i zachowywali się nie mniej często heroicznie niż osoby inne, w innych przekonaniach, poglądach. I tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, warto zwracać na to uwagę, bo co mnie tknęło podczas pisania książki? Wielki pomnik, wielki monument Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskim, gdzie wśród kilkudziesięciu występujących tam postaci nie ma ani jednej kobiety. Dziś jest to już normalne. Rola kobiet i rola mężczyzn traktowane są porówno w powstaniu, ale proszę uświadomić sobie, że przez ile dekad powstanie postrzegano z punktu widzenia wyłącznie męskiego. To byli faceci z karabinami. I myślę, że najwyższa pora zrozumieć, że nie byli to wyłącznie faceci z karabinami, ale także cały przekrój społeczeństwa.
Pomimo wyjątkowości i ekstremalności sytuacji, w której kwitły związki walczącej młodzieży, to otaczali ich ludzie mający, jakby tego nie ująć, przedwojenny stosunek do moralności. Jakie były relacje społeczeństwa na związki powstańców?
Nie było takich reakcji, a przynajmniej nie są uchwytne źródłowo. Myślę, że można założyć, że one były niezauważalne. Po prostu to się gdzieś działo w kącikach, w pustych lokalach. Cywilna miała większe problemy niż przejmowanie się seksualnością młodzieży.
Napisał pan w swojej książce, że już przed powstaniem zaczęto zbierać płyty z muzyką, nuty. Jaką rolę odegrała muzyka w codziennym życiu walczącej Warszawy?
Kluczowe. Muzyka była wszędzie. Jedna pani pytana przez swojego wnuka, babciu, ale jak to wyśpiewaliście ten pałacyk Michla, no jak? I odpowiedziała, tak, słuchaj Krzysiu, gdzieś na dachach wykrzykiwano, gdzie co się pali, w piwnicach ludzie słali jakieś modły, a na ulicach po prostu nieustannie śpiewano. Także muzykę tak, trzeba sobie uświadomić, że tak, były powstańcze rozgłośnie radiowe, w których leciała muzyka z megafonów ulicznych. Muzykę wykonywali na żywo tacy artyści jak Mieczysław Fok czy Mira Ziemińska. Nieco może mniej przebojowy, ale bardzo popularny pianista również wówczas Jan Ekier, który dawał koncerty. Niezwykłą popularnością cieszyła się podobno w jego wykonaniu etiuda rewolucyjna Chopina. Tam, gdzie artyści nie mogli dotrzeć, a trzeba pamiętać, że artyści byli zakontraktowani przez AK. Oni śpiewali na rozkaz Armii Krajowej. Tam, gdzie nie mogli dotrzeć do odległych dzielnic, tam jakby powstawały spontaniczne zespoły wykonawcy. Kto tylko umiał na czymś grać, znalazł instrument, ktoś umiał śpiewać, stanął na środku, wykonywano nieustannie piosenki. Powstanie brzmiało.
W pańskiej książce można przeczytać o swoistym wyścigu pomiędzy Armią Krajową a pracownikami Polskiego Radia. Wyścigu o to, kto zdobędzie więcej płyt czy nut oraz o tym, kto nagra więcej muzyki.
Niesamowita historia, rzeczywiście. Były dwie konkurencyjne rozgłośnie, jakby z których obie rościły sobie prawo do bycia tą reprezentacyjną. To było po prostu Polskie Radio Przedwojenne, które zeszło do podziemia podczas okupacji. No i było, nowo powstała rozgłośnia Błyskawica. Umownie rozdzielono to w taki sposób, że Błyskawica będzie radiem wojskowym, Polskie Radio cywilnym, co tak naprawdę się nie sprawdziło. Były to po prostu dwie równorzędne rozgłośnie nadające z tej samej radiostacji, po prostu w innych godzinach. Natomiast co fascynujące właśnie ten wyścig o popularność, koniecznie trzeba wspomnieć o rzeczy, która jest mało znana, a mną wstrząsnęła osobiście, czyli to, co zrobiono w 1943 roku. Otóż pracownicy Polskiego Radia, ponieważ stracili płytotekę i nie mieli muzyki, w związku z czym zorganizowali w hotelu Polonia, w samym centrum Warszawy, w hotelu pełnym niemieckich oficerów, a w dodatku w sali ćwiczeń SS, zorganizowali studio nagraniowe, do którego przychodzili artyści, często kilkunastoosobowe zespoły, i nagrywali polskie piosenki. Niemal dosłownie pod okiem SS-manów. Całą sprawę zaangażowany był, o czym może warto wspomnieć, wówczas młody muzyk Stefan Kisielewski. Wszystko, całe to zamieszanie wyłącznie po to, proszę zrozumieć, żeby w radiu były nie tylko informacje, ale też po prostu rozrywkowa muzyka. Nie pieśni patriotyczne, nie rota, tylko po prostu zwykłe piosenki.
Chyba system niemieckich szczekaczek, które wisiały na latarniach, pomagał w tym, bo jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobili Niemcy po wejściu do Warszawy w 1939 roku, była konfiskata wszystkich odbiorników radiowych.
Tak jest, prawie wszystkich, którym udało się przetrwać. Nawet mówiąc, proszono, były oficjalne prośby, że kto jednak radio ma, żeby ustawiał je na parapecie, puszczą na cały regulator. Natomiast rzeczywiście podłączano się w miarę możliwości do megafonów ulicznych niemieckich. Zorganizowano też takie specjalne patrole megafonowe. To były kilkuosobowe grupy z eskortą, które chodziły po mieście, często wiele godzin, i gdzie tylko się dało, podłączały się i nadawały audycje na żywo. Absolutnie fascynujące, były tam wiersze, była tam muzyka, podobno były bardzo popularne.
Podczas Powstania Warszawskiego pojawiła się mnogość różnego rodzaju wydawnictw drukowanych. Czy były to stricte wojskowe wydawnictwa, czy także cywilne?
Nie, gdzie tam, w większości były cywilne. Akurat pod względem medialnym powstanie było chyba światowym fenomenem, ponieważ oprócz dwóch rozgłośni radiowych ukazywało się ponad setka gazet. Swoje gazety miały wszystkie partie polityczne. Kilka swoich gazet miała sama Armia Krajowa. Niektóre gazety miały pojedyncze oddziały w danych dzielnicach. I nie. Odpowiedź na pytanie, czy były wojskowe, odpowiedź brzmi nie. Zasadniczo wszystkie były związane jednak z Armią Krajową, choćby z tego powodu, że od Biura Informacji i Propagandy czerpano informacje. Natomiast absolutnie większość z tych tytułów wypuszczała w miasto swoich reporterów, którzy robili niezależne od dowództwa reportaże właśnie z miasta. Były zwykle kąciki kulturalne, gdzie publikowano wiersze młodych poetów, czasem mieszczono tam jakieś łamigłówki, rebusy. O skali zjawiska chyba najwięcej może powie to, że na Żoliborzu i na Mokotowie ukazywały się pisemka dla dzieci i co najmniej jedno w Śródmieściu ukazywało się pismo dla kobiet. Tu może warto zwrócić uwagę, że pisemko dla dzieci ukazujące się na Żoliborzu, to była początkowo Jawnutka, później nazywana Dziennikiem Dziecięcym, była zaangażowana Maria Kownacka, ta pani, która wymyśliła postać Plastusia.
W swojej książce pisze pan, mówiąc kolokwialnie, o wysypie różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, począwszy od koncertów, a na ulicznych teatrzykach kukiełkowych dla dzieci kończąc. Czy mógłby pan opowiedzieć o najważniejszych utworach i koncertach tego okresu?
O utworach trudno wyliczyć wszystkie. To znaczy, wspomniałem już o etiudzie rewolucyjnej Chopina, która rzeczywiście była podobno wielkim hitem w Śródmieściu. Na pewno popularnością cieszyły się utwory powstające w powstaniu, czyli choćby Pałacyk Michla, Sanitariuszka Małgorzatka, znane wszystkim do dzisiaj, Marsz Mokotowa. Ale były bardzo popularne były też piosenki z repertuaru właśnie wspomnianego Mieczysława Foga. I to były klasyczne śpiewanki przedwojenne, czyli na przykład takie jak Serce w plecaku. Mieczysław Fog wspominał właśnie sam, że i to może odda charakter ówczesnych piosenek. Poszedł do jakiegoś szpitala śpiewać tam dla rannych i ranny żołnierz poprosił go: panie Mieczysławie, niech pan mi zaśpiewa najgłupszą piosenkę, jaką pan zna. I generalnie chodziło w tym śpiewaniu nie właśnie o stanie na baczność, tylko o czystą rozrywkę, o poprawę humoru, o oderwanie się od codzienności. Więc jeśli chodzi o repertuar, był on lekki, to tyle powiem może bez wyliczania tytułów. Natomiast koncerty odbywały się regularnie, można powiedzieć, że niemal codziennie. Świadczy o tym chociażby podsumowanie Foga, który w ciągu 63 dni dał ponad 100 koncertów, więc jakby kilka dziennie. Najważniejsze koncerty odbyły się 15 sierpnia. Była to rocznica Cudu nad Wisłą, więc Święto Wojska Polskiego. I tutaj co najmniej one się odbywały bodaj we wszystkich dzielnicach, natomiast największe odbyły się w auli Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na Koszykowej, gdzie występowali no właśnie wszyscy. Mira Zimińska, Ekier, Fok między innymi. Jan Cicierski recytował wiersze. Natomiast nie aż tak daleko, bo w salonie Wedla przy Szpitalnej odbył się koncert prowadzony przez Leona Schillera. Był to w zasadzie koncert, trochę spektakl. Forma była mieszana tutaj, bo były to i recytacje, i piosenki, i utwory instrumentalne. No akurat ten miał dość tragiczny finał, ponieważ podczas koncertu wybuchły tam krowy. Na szczęście artystom nic się nie stało, ukończono występ.
Pomimo walk w mieście musiała być utrzymana komunikacja. Jak wyglądała infrastruktura komunikacyjna w powstaniu warszawskim?
Fascynująco. Wszyscy wiemy mniej więcej o kanałach. Kanały są legendą powstania, więc tutaj dobrze o tym pamiętać, ale może nie każdy wie, nie jest to powszechna wiedza, że zasadniczo kanały były zastrzeżone dla wojska i nie dla całego wojska. Kanały były ważne jako środek komunikacji. Tamtędy chodzili specjalnie przeszkoleni łącznicy, łączniczki. Wiem o dwóch razach, kiedy masowo przeszli również cywile. To była ewakuacja Starówki i ewakuacja Mokotowa. Natomiast zasadniczo to nie były główne trakty komunikacyjne w powstaniu, wbrew pozorom. Główne trakty powstały spontanicznie. Polegało to na tym, że od pierwszych dni, tam gdzie się dało, a więc głównie w Śródmieściu, burzono ściany piwnic, burzono ściany parterów. Wykopywano rowy i w ten sposób powstały kilometry dosłownie nowych dróg, którymi można było się przemieszczać, nie wychylając głowy ponad powierzchnię. Po prostu szło się piwnicami ileś kilometrów. Żeby nie zabłądzić, zorganizowano system drogowskazów, czyli powiedzmy rozwieszano specjalne kartki w lewo na Koszykową, prosto na Piękną. W bardziej newralgicznych punktach stali harcerze i po pierwsze sprawdzali tożsamość przechodzących, a po drugie też kierowali, że należy iść tędy, tam nie należy iść, bo niebezpiecznie, lepiej pójść tędy. I ten system w sposób fascynujący działał. Okazał się bodajże w biuletynie informacyjnym reportaż o wiele mówiącym tytule Kretowisko Warszawa. Myślę, że w czasie powstania Warszawa już nie metaforycznie, ale całkiem dosłownie stała się miastem podziemnym.
W mieście, w którym każda kamienica była twierdzą, czy istniały jakieś budynki o bardziej istotnym znaczeniu strategicznym?
Nie, dlatego że starałem się podkreślić w książce, że nie było jednego powstania, że jakby powstanie się rozgrywało zupełnie inaczej w każdej dzielnicy i były to różnice wręcz radykalne. To znaczy na Żoliborzu przez niemal 2 miesiące udawało się prowadzić normalne życie. Walki to toczyły się na granicy dzielnicy. Na Woli i Ochocie nie było w ogóle życia codziennego, no ponieważ dokonano tam rzezi, masakry straszliwe. I dlatego nie można powiedzieć o konkretnych budowlach, które były ważne dla powstania. Były budowle ważne dla Mokotowa, były budowle ważne dla Czerniakowa. Jeżeli miałbym się pokusić, to najważniejszymi budowlami, których nie zdobyto, były mosty na Wiśle. One były kluczowe z punktu widzenia strategicznego, po prostu tamtędy mogła przyjść pomoc. A więc mosty i infrastruktura prowadząca do mostów i od mostów. Ważnym był budynek Pasty, który był zajęty, który udało się zdobyć. Ważny z tego powodu, że prowadzono stamtąd ostrzał bardzo skuteczny. No po zdobyciu wiadomo, że zlikwidowano problem. Bardzo ważne też byłoby zdobycie, i nie zdobyto ich, budynki na linii Alei Jerozolimskich. Alei Jerozolimskie były traktem śmierci trochę dla powstania, ponieważ nie dało się przekroczyć tej linii kanałami i było dosłownie jedno miejsce, mniej więcej na wysokości trochę powyżej dzisiejszej Kruczej, gdzie była specjalna barykada, przez którą można było przechodzić ze Śródmieścia Południowego na Północne i z powrotem. Było to tak niebezpieczne, że niejednokrotnie na przejście tych 20 metrów może czekano parę godzin. Więc myślę, że najważniejszych budynków oprócz Pasty nie zdobyto, natomiast które były najważniejsze dla konkretnych dzielnic, to już by trzeba poświęcić inną rozmowę.
Jakie pana zdaniem były najważniejsze wyzwania w utrzymaniu komunikacji w mieście?
Wydaje mi się, że pomijając oczywiście ostrzał, bombardowania, no, przechodząc piwnicami trzeba było się liczyć z tym i to była faktycznie chyba trauma największa ludności cywilnej w powstaniu, ale żołnierzy też, że coś ci się zawali na głowę i zginiesz pod gruzami. To ich przerażało, to było rzeczywiście takie czymś strasznym. Więc oczywiście ostrzał bombardowania i ryzyko właśnie utknięcia gdzieś tam w podziemiu. Natomiast może wrócę do kanałów, bo wyzwaniem Niemcy bardzo późno zdali sobie sprawę z roli kanałów. Oni sami się raczej nie zapuszczali, bali się kanałów. Natomiast starali się powstrzymać powstańców, po pierwsze budując zapory, niekiedy bardzo przemyślne, a po drugie, co też przerażało, wpuszczano tam różnego rodzaju gazy, ewentualnie wrzucano granaty. Więc wyzwaniem było odpowiednie rozpoznanie, żeby po prostu nagle nie wpaść w chmurę gazu. I myślę, że to tyle, bo jakby wszystkie inne drogi były w miarę drożne.
Ale czy te gazy, które Niemcy wpuszczali do kanałów, to były normalne gazy bojowe?
Nie wiem dokładnie. No, to były na pewno gazy, one prawdopodobnie, to chyba nie były gazy zabijające, ale przynajmniej odurzające, a utrata przytomności w kanale przy wodzie sięgającej kolan no, mogła się równać utracie życia po prostu. Pomijając, że przerażała i to właśnie spytał pan o wyzwania. Może nie było to głupie, że jednak kanałami mogli chodzić wyłącznie przeszkoleni łącznicy, bo w przypadku ewakuacji, zwłaszcza z Mokotowa, dochodziło do tragedii, chodziło o panikę. W tej ciemności wystarczył mały impuls i jeśli jedna osoba wpadnie w panikę, w tym momencie cały tłum jest zagrożony. Zdarzały się przypadki, że ktoś wariował i strzelał do ludzi. Więc tutaj naprawdę potrzeba było albo bardzo zdolnego i wytrwałego przewodnika, który by jakby ogarnął, utrzymał wszystko w porządku.
W swojej książce wspomina pan, że podczas powstania w Warszawie znajdowało się wiele grup etnicznych i narodowości. Jakie grupy etniczne i narodowości brały udział w powstaniu warszawskim?
No było ich kilkadziesiąt, to było kilkadziesiąt grup i kilkuset powstańców różnych narodowości, nie Polaków. No oprócz takich, które wydają się oczywiste, czyli słowiańskich, czyli powiedzmy właśnie Słowacy, Rosjanie, którzy dezerterowali z armii, bądź ci, którzy dostali się do niemieckiej niewoli i uciekali z tej niewoli. Wbrew pozorom, w powstaniu po stronie polskiej brali również udział Niemcy. Oprócz Niemców były to liczne narody kaukaskie, które właśnie, to są jakby członkowie Armii Czerwonej ze wszystkich jakby republik, którzy właśnie znaleźli się w niemieckiej niewoli z jakichś powodów w Warszawie i z tej niewoli uciekali. Więc mieliśmy Azerów, mieliśmy Gruzinów, mieliśmy Ormian. Bardzo, nie najliczniejszą, ale bardzo rzucającą się w oczy grupą byli Francuzi. O czym rzadko się pamięta. Skąd Francuzi w Warszawie? Skąd Belgowie w Warszawie? Nasza narracja o II wojnie światowej jest taką narracją tragiczną. Mówimy o rozstrzelaniach, o obozach koncentracyjnych. Tymczasem Polska w połowie II wojny światowej była tak naprawdę zapleczem frontu. Tutaj, głównie na Śląsku, mieściły się fabryki zbrojeniowe i inne instytucje, które jakby pracowały na korzyść Wehrmachtu na froncie wschodnim. I do tych fabryk oczywiście kierowano przymusowych robotników, też po prostu więźniów obozów koncentracyjnych, ale ściągano również robotników z podbitych krajów, a więc właśnie z Francji, z Włoch, z Belgii, Holandii i to były dobrze ponad 100 tysięcy ludzi z zachodniej Europy, którzy nagle znaleźli się w Polsce. Francuzi byli charakterystyczni, byli ponoć wyjątkowo krnąbrni, prowadzili dywersje w tych fabrykach, uciekali i wiemy o bodajże kilkunastu Francuzach, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Byli podobno szaleni. To było kompletne wariactwo, to były wariactwa w rodzaju wyzwania oficera niemieckiego na pojedynek pośrodku bitwy powstańczej. Bardzo ważną grupą byli Węgrzy. Węgrzy, którzy byli teoretycznie oczywiście naszymi wrogami, a prawda jest taka, że sami Niemcy zachowały się rozkazy mówiące, że należy unikać zaangażowania Węgrów w walkę przeciwko powstaniu, ponieważ istnieje ryzyko, że przyłączą się po drugiej stronie, co istotnie następowało. Węgrzy rzadko walczyli w centrum miasta, byli raczej w lasach, w Kabatach i w Hampinosie. I no, są wspomnienia wyraźnie, że nakazano Węgrom przeczesać teren w poszukiwaniu partyzantów. Odpowiedź Węgrów: tak, oczywiście przeczeszemy las, ale jeśli nie będą do nas strzelać, to puszczamy ich wolno. Prowadzone były nawet rozmowy, tutaj nie znamy szczegółów, ale prowadzone były w którymś momencie rozmowy dowództwa AK z dowództwem węgierskim w Polsce na temat utworzenia specjalnej węgierskiej jednostki, która by włączyła się do walek przeciwko Niemcom, co mogłoby przeważyć tak naprawdę szale walk. Nie doszło do tego, ponieważ podobne ustalenia musiałyby się odbywać na szczeblu najwyższych władz państwowych. Polacy natomiast nie byli w stanie zapewnić Węgrom tego, że po wejściu Rosjan zostaną potraktowani jako sprzymierzeńcy. Więc było ryzyko, że Węgrzy zostaną zabici przez Rosjan po prostu. Ale warto pamiętać, że rzeczywiście była to nacja wyjątkowo wtedy pozytywnie ustosunkowana.
Istna wieża Babel.
Tak, zgadza się.
Jak wyglądała współpraca pomiędzy tymi wszystkimi grupami etnicznymi?
Zasadniczo, z tego, co udało mi się doczytać, po niemiecku, po rosyjsku Polacy mówili. Dość powszechnie. Nieco rzadziej po angielsku, ale to także nie stanowiło problemu. Natomiast prawie nikt nie mówi po francusku. Więc o ile z większością grup etnicznych dało się dogadać, o tyle Francuzi, którzy nie wykonywali rozkazów, znikali, no, ponieważ tego nie rozumieli. Zwykle znalazła się może jedna osoba w oddziale, która mówiła w ich języku. Ale czy był to większy problem? No jednak ten rosyjski, niemiecki, angielski czasem wystarczały, żeby się porozumieć. I może warto dodać jedną rzecz a propos jeszcze cudzoziemców. Rzadko pamięta się o tym, że do Wehrmachtu wcielani byli tak jak u nas Ślązacy i Kaszubi. To samo działo się w innych krajach. We Francji, w przypadku Alzacji i Lotaryngii. Więc czasem mamy, trudno czasem rozróżnić jakby nację, która walczyła w powstaniu, bo był to teoretycznie żołnierz Wehrmachtu, ale Francuz. I właśnie Alzaczycy, Lotaryńczycy najpowszechniej dezerterowali.
Powszechnie znany jest fakt udziału harcerzy w utrzymaniu komunikacji pomiędzy wyspami oporu w Warszawie. Jakie były najważniejsze zadania powstańczych listonoszy?
Absolutny fenomen. Można powiedzieć, że przenoszenie rozkazów i meldunków, ale to nie do końca prawda. To także było bardzo ważne, ale ja bym zupełnie nie lekceważył ich roli po prostu jako dosłownie listonoszy. Czyli w którymś momencie, w pierwszych dniach powstania powstała poczta polowa, która stała się organizacją najzupełniej poważną. Ona zyskała sankcje dowództwa, władz cywilnych. Po mieście porozwieszane były skrzynki specjalnie zrobione. Wykonano specjalne druki, na których pisano listy. Wykonano znaczki pocztowe powstańcze, które dziś mają dużą wartość filatelistyczną. I z tego, jak wynika z relacji, otrzymywanie, ta komunikacja właśnie między rodzinami powstańców i powstańcami była szalenie ważna. To z jednej strony podnosiło morale samych powstańców w sposób ogromny, z drugiej strony pozwalało zachować jakby taką równowagę między walczącymi a ludnością cywilną, bo te nastroje się pogarszały z każdym dniem. W momencie, kiedy istniała komunikacja między córką, synem a rodzicami, to tu jakby wszystko się wyrównywało, stawało się spokojniejsze i normalniejsze. Wielokrotnie wspomina się właśnie, że niepewność była jednym z gorszych uczuć w powstaniu. Więc trudno przecenić rolę harcerzy, którzy dokonywali cudów brawura. Oni się przedostawali do najbardziej odległych dzielnic, przedostawali się przez Wisłę, co było zadaniem karkołomnym.
Jak pan powiedział, harcerze listonosze musieli się poruszać pod stałym ostrzałem. Jakie pana zdaniem były najniebezpieczniejsze trasy?
Myślę, że wiele. Wspomniane już aleje jerozolimskie, które musieli przekraczać parokrotnie często, no bo to przecież dzieliło miasto na pół. Ale tak jak wspomniałem, Wisła. Poświęciłem osobny rozdział Wiśle w powstaniu, bo wbrew pozorom istniała cały czas komunikacja między lewym a prawym brzegiem miasta. I w czym tkwił problem? Chodziło o to, że Niemcy zdawali sobie sprawę z roli Wisły. Tam czekali Rosjanie. Było to jakby ostatnie zabezpieczenie przed Armią Czerwoną. W związku z czym prawy brzeg Wisły od któregoś momentu był dość mocno zaminowany. Na moście Poniatowskiego ustawione były potężne reflektory, które sięgały daleko, daleko w stronę siekierek z jednej strony, Żoliborza z drugiej strony, w działka i karabiny maszynowe. Z relacji wynika, że przeczesywane one były nieustannie. Praktycznie przepłynięcie Wisły niezauważonym było niemożliwe. Więc chyba jako najtrudniejszą trasę wymieniłbym przeprawę przez Wisłę.
Jakie historie zapadły panu szczególnie, jeśli chodzi o małych listonoszy?
Myślę, że właśnie jedna z przepraw przez Wisłę, chłopcy mieli dotrzeć na Pragę z meldulkami i to było dość ważne, bo proszę pamiętać, że akowcy, którym nie udało się dotrzeć do powstania i pozostali na Pradze, no byli świetnymi zwiadowcami. Oni widzieli ruchy Armii Czerwonej, widzieli przebieg walk, mogli nawiązać kontakt z Armią Czerwoną. Więc ta właśnie przygoda, że dwóch chłopców przepływało gdzieś na wysokości portu Czerniakowskiego, no ich nieprawdopodobne przygody, po prostu ich rozdzieliły strzały karabinowe. Myśleli, że się potopili. Ostatecznie już niezależnie od siebie obaj dotarli do dowództwa na Pragę, których jeden pozostał jakby z rodzicami na Pradze, stamtąd pochodził, drugi wrócił z meldunkiem i przekradał się jeszcze wielokrotnie. Więc myślę, że to mi utkwiło w pamięci, ale też podkreśliłbym to, że to byli chłopcy, dziewczynki bardzo młodzi, to było jakieś 12-13 lat mniej więcej. I co było uderzające, oni mogli ruszyć w trasę za pozwoleniem rodziców. Jeżeli któryś rodzic nie wyraził zgodę, chłopiec, dziewczynka byli w pełni usprawiedliwieni przez dowództwo. Czyli oni byli traktowani jako żołnierze, tylko rzeczywiście traktowano ich jako sprzymierzeńców, jakby nie podlegali rygorowi wojskowemu, a kas słuchało się rodziców.
Skoro przy Wiśle jesteśmy, przez środek naszego miasta płynie rzeka i wielokrotnie słyszałem tezę, że Warszawa stoi plecami do Wisły. Jakie znaczenie strategiczne miała Wisła podczas powstania warszawskiego?
Skoro nie opanowano mostów, przestała ona mieć znaczenie dla samego powstania. Wisła nie brała udziału w powstańczych walkach. Co prawda, istniał oddział marynarzy, sformowany rzeczywiście z byłych marynarzy, którzy mieli za zadanie opanowanie jakichś tam kanonierek na Wiśle, ale nie udało się marynarze się rozeszli po różnych oddziałach, więc Wisła jako Wisła w powstaniu znaczenia nie miała. Ona miała znaczenie jako obszar komunikacji między lewą i prawą stroną. Właśnie to, co rozmawialiśmy. Żołnierze będący po stronie praskiej mogli obserwować, byli zwiadowcami, czasem pomagali ewakuowanym lewej strony Wisły rannym przedostaniu się gdzieś tam do szpitali, ale też był taki moment, mniej więcej połowa sierpnia, po stronie praskiej pozostało bardzo wielu potencjalnych powstańców. I rzeczywiście opracowano trasę, powstali przewodnicy, którą przerzucono przez Wisłę kilkuset powstańców, młodych ludzi, którzy później przystąpili do walk na Sadybie, na Mokotowie. I to jest też fascynujące, bo te prawy trwały niedługo, to było kilka bodajże dni, może tydzień. Przeprawiano się czym się dało i było to na wysokości mniej więcej Gocławia z jednej strony i Siekierek z drugiej strony. Oni przechodzili mniej więcej na wysokości Jeziorka Czerniakowskiego i włączali się właśnie do jakby walk na Sadybie, skąd mogli przejść dalej. Podsumowując, Wisła jako taka nie odegrała roli w strategii powstania, ponieważ nie opanowano mostów. Gdyby opanowano mosty, opanowano nabrzeże, wtedy zapewne jakoś nawiązano by współpracę z Rosjanami chociażby. Albo zaatakowano Niemców z drugiej strony. Nie. Skoro tego nie zrobiono, Wisła miała wyłącznie znaczenie komunikacyjne.
Pomimo walk miasto żyło ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniami. Jakie były relacje pomiędzy powstańcami a przedstawicielami warszawskiego półświatka?
Skomplikowane i trochę trudne do podsumowania. Natomiast tak, to o tym pisał Jan Nowak-Jeziorański chociażby, że kiedy rozpoczęły się walki, uwolniono świadomie jakąś część przestępców. Z prostych przyczyn. Przestępcy zwykle potrafili strzelać, byli odważni, brawurowi. No to są cechy przestępców, które znajdują zastosowanie w powstaniu. Trzeba w ogóle pamiętać, że Armia Krajowa pod okupacją korzystała jeszcze z usług przestępców. To było coś w rodzaju okradajcie, ale Niemców, albo zabijajcie, ale Niemców, to my wam nie będziemy wchodzić w drogę. Więc te relacje między tym szemranym, tym półświadkiem okupacyjnym jeszcze, a powstańcami były niezłe. Natomiast czymś zupełnie innym są kwestie powstańców, którzy zeszli na drogę przestępstwa i było to niestety bardzo liczne. Znaczy, powstanie zasadnicze wiązało się z plagą kradzieży. Kradzieży, które można nazwać rekwizycją, no ale zależy od skali. Natomiast kradli wszyscy. I powstańcy kradli, i ludność cywilna kradła. Pisały o tym powstańcze media, pisali o tym dowódcy w swoich raportach, było to oczywiste. Istniały też co najmniej trzy przestępcze grupy większe złożone z powstańców. Jedna na Czerniakowie, dowodzona przez samozwańczego kapitana Sępa Izydora Sosnowskiego. Była taka grupa w Śródmieściu Południowym, gdzieś w okolicach Chorzejniczej, którą dowodził Gryf Pomorski. I trzecia grupa była w rejonie mniej więcej Pańskiej, Prostej, Twardej. Zasadniczo były one bardzo podobne. Były to po prostu oddziały powstańcze, albo część oddziałów powstańczych, którzy poczuli władzę. Poczuli, że mają broń i na przykład dochodziło do dużych nadużyć, jeśli chodzi o aresztowanie ludności cywilnej, o wykorzystywanie Volksdeutschów i Volksdeutschek, bo mówimy też o wykorzystywaniu seksualnym i wreszcie rabowanie pieniędzy. I tu, jeśli spytał pan o relacje, to były one proste, ponieważ w powstaniu zdawano sobie sprawę, że coś takiego będzie i bardzo rozbudowano siły policyjne i aparat sądowniczo-prawny. I tak naprawdę wszystkie z tych większych grup zostały rozpracowane w bardzo klasyczny sposób. Po prostu śledztwo, przesłuchanie świadków, rozprawa. Tam, gdzie się dało, wydawano surowe wyroki i wykonywano te surowe wyroki. Bardzo często śmiercią karano także pospolitą kradzież, a nawet o jednym przypadku gwałtu wiemy, który też został ukarany śmiercią. Więc o ile tolerowano w miarę możliwości przestępców w szeregach powstania, walczyli, o tyle absolutnie nie tolerowano przestępczości wśród powstań.
W takim razie, jakie były najtrudniejsze wyzwania stojące przed władzami w zakresie utrzymania porządku?
Rozmiar przestępczości. Jak wspomniałem, siły policyjne były bardzo rozbudowane, mówimy o niej 1000 ludzi powiedzmy, natomiast mówmy się, że nie mogli być wszędzie. Pewnym problemem było też, że nie było jakby jednej policji, tam gdzie było kilka jednostek różnych. Zdarzało się, że powstawały spory kompetencyjne, raz co najmniej doszło do strzelaniny. Drugim problemem była kwestia samosądów. Tu niestety, tam gdzie nie było powiedzmy tych sił policyjnych, często czy ludność cywilna, czy powstańcze oddziały w dzielnicach bardziej peryferyjnych brały sprawiedliwość w swoje ręce, czasem niestety nadużywa władzę. Tu trzeba wspomnieć o czymś takim, co po części psychologicznie jest zrozumiałe, ale tu się rozrosło do pewnej manii, tak zwana szpiegomania, czyli widziano w każdej osobie wyglądającej aryjsko, noszącej niemieckie nazwisko, po prostu podejrzanej z jakiegoś powodu. Widziano Volksdeutscha, niemieckiego agenta, dywersanta i często takie osoby były żeby tylko aresztowane, to jeszcze spokojnie, ale również rozstrzeliwane. I takie przygody przytrafiały się zarówno oficerom Armii Krajowej, przywódcom cywilnym Polski podziemnej. Nawet do aresztu wtrafił Jan Brzechwa, Bogu ducha winny, i cudem uniknął śmierci, bo kiedy wyszedł z aresztu, dosłownie chwilę później spadła bomba i zburzyła.
Władze okupacyjne w grudniu 1939 roku powołały do życia tak zwaną granatową policję. W okupowanej Warszawie mieli oni dość wątpliwą renomę. Przez warszawiaków opisywani byli jako zdemoralizowani łapówkarze, a ich udział w łapankach, aresztowaniach i egzekucjach pogłębiał tylko niechęć ludności do tej formacji. Czy powstańcze policyjne jednostki były formowane na bazie granatowych policjantów?
Nie wiem, jakie dokładnie były zasady rekrutacji do tych jednostek, ale raczej nie trzymano się tego, żeby to byli przedwojenni policjanci. Raczej starano się ich unikać, bo no nie przepadano za policją granatową, co jest opinią trochę na wyrost, bo byli źli i dobrzy jak zwykle. Wielu z nich współpracowało z AK. Natomiast nie, byli to zwykle normalni żołnierze, normalni rekruci powstańczy, którzy po prostu wcieleni zostali do tej, a nie innej jednostki. Opinia o tych siłach powstańczych w czasie powstania była różna. Skarżono się na ich brutalność, na nadużywanie władzy, na to, że mieli lepszą broń niż żołnierze liniowi. I tak i nie, bo ta brutalność rzeczywiście była udokumentowana, ale z drugiej strony, jeżeli stosunkowo niewielki oddział żołnierzy miał dopilnować ewakuacji Starów, gdzie do jednego włazu kanału chciało się dostać tysiące ludzi i udało im się to, no to jednak może ta twardość, brutalność, zasadniczość była czymś usprawiedliwiona.
Chyba clue ewakuacji ze Starówki było ewakuowanie żołnierzy.
Tak, zgadza się, to akurat jest świetny moment w pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, któremu udało się dostać do kanału. Natomiast on świetnie opisuje tą taką paranoję, to marzenie o kanałach. Jednych to przerażało i to było przerażające, ale z drugiej strony kanały kojarzyły się z możliwością wyjścia. On opisuje też taki moment, że to był ten główny włas na placu Krasiński, natomiast gdzieś tam, gdzie on się chował przy tym schronie, też był jakiś tam kanał, nie wiadomo jak. I on opisuje, jak tak stoi i się tym tęsknym wzrokiem patrzy w ten zwykły właz do kanału i że marzysz wejść, wydostać się.
Od samego początku powstania działali ludzie, którzy starali się udokumentować życie i walkę warszawiaków. Jaką rolę odegrali reporterzy dokumentujący powstanie?
tak naprawdę tę rolę możemy doceniać dzisiaj, bo w samym powstaniu też odgrywali oczywiście rolę. To znaczy, tak jak wspomniałem, było odpowiedzialne za media, było Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Już sama nazwa mówi, że była to i informacja, i propaganda. Więc o ile media powstańcze były zasadniczo skazane na doniesienia agencyjne Armii Krajowej, oficjalne, musieli je publikować, o tyle, żeby ożywić, pokazać taką szarą prawdę o codzienności na ulicach, no do tego służyli reporterzy, których nawiasem mówiąc pod okupacją przeszkolono. Przed wojną nie istniał w Polsce taki zawód jak reporter wojenny, tworzono go w czasie okupacji. I trzeba przyznać, że sprawdzili się wybornie, docierali w niezwykłe miejsce, pisali świetne teksty. Natomiast czy miało to aż tak ogromne znaczenie w czasie powstania, trudno mi ocenić. Wydaje mi się, że największe znaczenie miało dla zbudowania wizerunku Armii Krajowej dla aliantów. Armia Krajowa bardzo chciała pokazać się jako oficjalna armia aliancka. I przecież te materiały, te nakręcone filmy, one jechały do Londynu i były przedrukowywane w tamtejszej prasie, pokazywane w tamtejszych jakby kinach. Więc to miało taką rolę głównie. Dzisiaj ma olbrzymią rolę jako źródło historyczne, to możemy oglądać, zresztą wspaniale. Wydaje mi się, że bardziej po powstaniu i poza powstaniem niż w czasie powstania. Chociaż nie lekceważyłbym też znaczenia tych mediów powstańczych, bo przynajmniej w pierwszej fazie walk one czytane były powszechnie. Gdzie trafiała gazeta, którą roznosił nawiasem mówiąc listonoszem? Na klatkach zbierali się ludzie i odbywało się czytanie na głos. Z tego, co wiadomo choćby z Białoszewskiego, wszystko było jedno. Czy czytamy gazetę prawicową, komunistyczną, zwykłą, niezależną. Chodziło o to, żeby mieć jakiś dostęp do świeżej informacji. Jeśli ludzie siedzieli w piwnicy, to po prostu nie widzieli nic, co się działo dwie ulice dalej, nie mówiąc o tym, że co się dzieje na Mokotowie. To zaspokojało ich potrzeby i paradoksalnie, o ile w pierwszej fazie walk gazety przyjmowano, nawet oficjalne propagandowe doniesienia przyjmowano ciepło, o tyle im się robiło gorzej, tym ludzie zaczynali się irytować tym takim krzeszeniem optymizmu, entuzjazmu, no bo tu się wali strop na głowę, a tu mówią, że nie, dobrze, postępy w walkach jest fajnie. Więc może te reportaże, takie bardzo prawdziwe, bardzo, bardzo niezależne, trochę przedłużyły czytelnictwo gazet.
Poza reporterami piszącymi byli też przecież ludzie biegający z kamerami, czy robiący fotografie, że pozwolę sobie wymienić najważniejszych. Stefan Bałuk, pseudonim Kubuś, Sylwester Braun, pseudonim Kirys, znany jest ze zdjęcia dokumentującego uderzenie pocisku w budynek prudentialu. Ewa Faryszewska, czy w końcu Eugeniusz Lokajski. Wydaje mi się, że zdjęć przetrwało więcej niż filmów.
No tak, oczywiście. No, tutaj to miało znaczenie. Co prawda nie wszystkie gazety mogły przedrukowywać zdjęcia, ale te zdjęcia znowu zachowały się rzeczywiście bardzo licznie. Natomiast pewnym fenomenem były filmy. Już no, trzeba pamiętać, nie jest to wiedza powszechna chyba, że do pewnego momentu działało kino Palladium. I w kinie Palladium zorganizowano co najmniej 3 premierowe pokazy kronik filmowych z powstania. I było to fenomenalne do tego stopnia, że na przykład reportaż ze zdobycia budynku Pasty pokazano w kinie już następnego dnia. W momencie, kiedy upadała starówka i właśnie przechodzili wszyscy do Śródmieścia, specjalnie poszedł na starówkę jeden z reporterów, właśnie fotoreporterów, filmowców i pokazał też następnego dnia, co prawda niezmontowane jeszcze kadry, ale mógł pokazać uciekinierom ze starówki ucieczkę ze starówki z poprzedniego dnia. Więc oni działali niezwykle sprawnie. I pytanie o rolę, i znów powtórzę to samo, co z prasą, że to miało znaczenie raczej dla wizerunku Polski, walczącej Polski na świecie i dzisiaj jako źródło historyczne, niż wówczas podczas walk. No bo jednak możliwości obejrzenia tych kronik miała nieliczna ilość osób, więc trudno oczekiwać, żeby zmieniło to jakby sytuację.
Jakie były największe wyzwania związane z przekazywaniem informacji? Tak w samym mieście, jak i dalej, na przykład do Londynu.
Wszystko zależało od kurierów. Rozmawialiśmy o roli listonoszy, więc wyzwanie było klasyczne. Toczyła się bitwa, były bombardowania. Więc wyzwaniem było to, żeby tak lawirować między bombami i strzałami, żeby się wydostać z miasta. I to w zasadzie tyle, bo jakby inny problem nie istniał. Trzeba było po prostu przedostać się przez linię wroga i przejść dalej, co, podkreślam, udawało się fenomenalnie młodym listonoszom.
No dobrze. Przejdźmy zatem do pytań na temat, nad którym, przyznam, nigdy się nie zastanawiałem. Czyli zwierzęta i przyroda w Powstaniu Warszawskim. Umieścił pan w swojej książce rozdział zatytułowany Apokalipsa, czyli 63 dni wymierania gatunków.
Tak jest, no bo to jest próba spojrzenia może trochę przewrotnego. Spojrzenia na powstanie z punktu widzenia nie ludzi, lecz właśnie zwierząt. Dla zwierząt powstanie oznaczało apokalipsę. Jeśli ludzie starali się i zasadniczo przeżyli, może mnóstwo zginęło, tyle zwierzęta wyginęły niemal całkowicie. A trzeba pamiętać, że Warszawa była bardziej pełna zwierząt wówczas niż dzisiaj, ponieważ wtedy w Warszawie tak, żyły tysiące koni, żyły krowy, może nie w centrum, ale jakby trochę dalej. Tak naprawdę nawet w śródmieściu, na zapleczach samego ścisłego centrum, ludzie posiadali ogródki, zagrody, gdzie pasły się kozy, owce, latały kury i świnki. I niestety, jeżeli zwierzętom nie udało się z Warszawy uciec, a wiadomo, że cytuję na początku wspomnienia powstańca z Mokotowa, który jakby zauważył, stojąc na warcie, zauważył, że nocą wychodzą z miasta w stronę wsi setki kotów, więc jeżeli zwierzętom się nie udało już uciec, to w zasadzie wszystkie zostały przez powstańców i ludność cywilną zjedzone po prostu. Im robiło się gorzej, im bardziej brakowało jedzenia, na przykład jedzono wyłącznie mieloną w młynkach do kawy żyto. W tym momencie każdy pies, każdy kot, każdy gołąb okazywał się znakomitym posiłkiem. I rzeczywiście, z tego co wiemy po wojnie, praktycznie po powstaniu, praktycznie nie było zwierząt w Warszawie. Jako pierwsze wróciły gołębie, można założyć, że one po prostu odleciały trochę dalej i wróciły do miasta. I są wspomnienia ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie już po wojnie i widzą ruiny, praktycznie nie ma ludzi, a gołębie gdzieś tam są. Jeżeli nie była to kompletna zagłada, no to była to taka mini apokalipsa zwierząt przez 63 dni.
A co z kolejnym cichym bohaterem Powstania Warszawskiego? Co z Florą?
Panuje taki stereotyp Warszawy powojennej, popowstańczej, jako takiej kamiennej pustyni. I to prawda, ale żył pod okupacją profesor Kobędza, Roman Kobędza, człowiek jeszcze z XIX wieku, leciwy już pod okupacją, biolog, botanik, i on od 1939 roku prowadził badania. No był już na emeryturze, nie bardzo miał co robić, więc chodził i obserwował codziennie zgliszcza. Był też w powstaniu i przeżył. I też obserwował zgliszcza. I taki trochę może nieludzki sposób, jakby ignorując tragedię ludzi, obserwował fenomen odradzania się roślinności na gruzach. To jest dzisiaj taki termin, roślinność ruderalna. Obserwacje były fascynujące, że na przykład to nie to, że odrastały chwasty, ale na przykład pojawiały się na zgliszczach rośliny, których nie było dotąd w Warszawie. Przy Nowym Świecie wyrosły trzciny. I mówiąc o tej kamiennej pustyni, trzeba pamiętać, że roślinność tak naprawdę w gruncie rzeczy przeżyła. Statystyki są straszne, że ileś tam procent w parkach zniknęło roślin, ale z drugiej strony, jak mamy wspomnienia ludzi, którzy przychodzili po wojnie, to tych drzew jest mniej, ale one są. Poza tym zachowały się wszędzie korzenie i nasiona. I jest tak może coś, co w ogóle źle zabrzmi, ale spalenie popowstańcze przez Niemców Warszawy dodatkowe dla roślinności było zbawienne, ponieważ na tej kamiennej pustyni pojawił się popiół, który pomieszany z wodą okazał się świetnym podłożem dla roślin. I dlatego roślinność tak bardzo szybko odrosła, właśnie w 1945 ona już była, i jest taka refleksja końcowa profesora Kobędzy, że gdyby nie przyszli tu ludzie, to końcową fazą ewolucji w tej roślinności byłby las, ponieważ na zgliszczach z 1939 roku pojawił się już mchę. Czyli prawdopodobnie trzeba by 20-30 lat i Warszawa okazała się lasem.
Reasumując, nie będzie nas, będzie las.
Będzie las, tak jest.
Nad czym obecnie pan pracuje? Jaki pomysł na kolejną książkę?
Szalony i zupełnie nie mający nic wspólnego z powstaniem, a tylko luźno z Polską, za to mający dużo wspólnego z kosmosem. Otóż wspólnie z koleżanką Eweliną Zambrzycką-Kościelnicką, specjalistką właśnie do spraw kosmicznych, zamierzamy w przyszłym roku wydać książkę o polskiej drodze w kosmos. Czyli nie mówimy wyłącznie o panu Hermaszewskim, ale też o wszystkich wynalazkach, badaniach, systemach, które opracowali Polacy, czy dla NASA, czy już tutaj, i które poleciały w kosmos, które działają w kosmosie lub pomagają w lotach kosmicznych. Więc myślę, że w przyszłym roku będzie książka poświęcona kosmosowi.
Wbrew pozorom, Polacy mają ogromny wkład w
badania kosmosu. Tak, ale o tym mało się wie, mało się mówi. Jest to wiedza niszowa, ale zamierzamy ją z Eweliną spopularyzować.
Bardzo dziękuję. Nie mam już więcej pytań. Dziękuję bardzo za to, że zechciał pan się ze mną spotkać i poświęcić mi czas.
Ja również dziękuję i do następnego, mam nadzieję.
Jeśli interesuje Cię historia Powstania Warszawskiego, koniecznie sięgnij po nową książkę Wojciecha Lady, Powstańczej Warszawy, Dzień Powszedni. Autor w fascynujący sposób opisuje codzienne życie mieszkańców walczącej stolicy, ukazując ich determinację i odwagę w obliczu ekstremalnych warunków. Szukaj jej nie tylko w dobrych księgarniach. Jeśli się nie stać na jej zakup, wypożycz ją z biblioteki i zanurz się w niezwykłej opowieści o ludziach, którzy mimo wszystko starali się żyć normalnie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkich fanów szybkiego monologu o książce uspokajam. Przed Wami kolejny odcinek pełen literackich emocji i niezapomnianych historii. Przygotujcie się na podróż w czasie do epoki abolicjonizmu, gdzie poznamy losy Johna Browna i jego walki o wolność. Tym razem Marcin Sobalski opowie o fascynującej powieści Ptak dobrego Boga autorstwa Jamesa McBride'a. Nie odchodźcie od radioodbiorników, nie przegapcie tego wyjątkowego spotkania z literaturą. Zapraszam.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Jamesa McBride'a Ptak dobrego Boga. Książkę wydało wydawnictwo Czarne w serii Poza serią w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego. Książka otrzymała w 2013 roku National Book Award. Moja przygoda z tą książką zaczęła się od obejrzenia zwiastuna serialowej ekranizacji z Ethanem Hawkiem w roli Johna Browna. Jako że lubię historię Ameryki Północnej tak do końca XIX wieku, to poczułem się zainteresowany. Niemniej odrzuciła mnie od tego serialu, jak wtedy pomyślałem, przeszarżowana rola Ethana Hawke'a. Dwa lata temu, szwędając się po Warszawie, poczułem potrzebę kupna jakiejś książki. Na pewno też macie czasami takie nagłe potrzeby wejścia do księgarni i wybrania sobie jednej pozycji, na którą akurat macie ochotę. I właśnie ja też wszedłem sobie do księgarni Moda na czytanie, znajdującej się wtedy w domie towarowym braci Jabłkowskich, z myślą, że kupię sobie którąś książkę z serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego. Okazało się, że wszystkie interesujące mnie książki z tej serii już posiadam, więc rozglądając się, rzuciłem okiem na bohaterkę dzisiejszego odcinka Smoków. Kupiłem, poszedłem do domu, postawiłem na półce, nawet nie zdejmując foliki, którą była otoczona, i już dwa lata później, szukając epokowych oszczędności, stwierdziłem, że warto sprawdzić tę powieść. No cóż, książkę wprawdzie zaniosłem po przeczytaniu do schroniska książek, ale lektury w żaden sposób nie żałuję. Z czym więc mamy tu do czynienia? Ptak dobrego Boga jest to powieść rozgrywająca się w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych i skupia się wokół postaci znanego abolicjonisty Johna Browna. Ukazana jest jednak poprzez spojrzenie głównego bohatera i narratora w jednym, nastoletniego, uwolnionego niewolnika Henry'ego Shackleforda, zwanego przez wszystkich Cybulką. Chłopiec ten przez pomyłkę zostaje przez Johna Browna wzięty za dziewczynkę i towarzyszy mu przez kolejne lata w czasie walk w Kansas i potem w podróży na wschód, aż po sławny atak na zbrojownię w Harper's Ferry, nie ujawniając swojej prawdziwej płci swoim towarzyszom. Książka ta działa na podobnej zasadzie co Mały Wielki Człowiek Thomasa Bergera. Wykorzystując nieszablonową postać z tła, opisuje, wydawałoby się, znaną historię z zupełnie innej, nowej perspektywy. Tylko tu, zamiast historii Dzikiego Zachodu, mamy rzut oka na niewolnictwo tuż przed wybuchem wojny secesyjnej. Podobnie jak u Bergera, poważne kwestie ujęte są w zwariowanej formie. Mamy tu konkretne postacie, które znamy z kart historii, poważne problemy, które wtedy dzieliły świat, ale są one ukazane poprzez spojrzenie młodego Afroamerykanina, który płynie z nurtem historii, ale nie rozumie problemów, które są ważne dla wszystkich wkoło. On chce tylko przeżyć, najeść się i może jeszcze się czegoś napić. U McBride'a dostaje się wszystkim porówno. I szalonemu Johnowi Brownowi, i ten Hawk wcale niczego nie przeszarżował, i właścicielom niewolników wykorzystujących swoją własność, i samym niewolnikom, którzy w większości wypadków chcą, by ich wojnę rozpoczął, przewalczył i zwyciężył ktoś inny. Akcja książki podzielona jest na trzy części. Pierwsza opowiada o przygodach Cybulki po oswobodzeniu przez Johna Browna i walkach w Kansas. Druga opowiada z kolei o powrocie bohatera do niewoli, co wydarza się trochę z własnej jego woli. W tej części mamy też ukazany bunt niewolników w Missouri. Trzecia część koncentruje się na powrocie Cybulki pod skrzydła Johna Browna, który z kolei stara się zebrać pieniądze oraz wspólników do rozpętania powstania niewolników na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Całość kończy się efektownie opisanym atakiem na arsenał w Harper's Ferry. Ta finałowa część czyta się z zapartym tchem. Naprawdę ciężko się od niej oderwać, nawet jeżeli wie się już, jak to się wszystko skończyło. Jeszcze jeden ważny aspekt, bez którego obraz książki Ptak dobrego Boga będzie niepełny. Narracja jest tutaj pierwszoosobowa, a wszystko opowiada nam Cybulka. Niewykształcony, były już niewolnik, wspominający swoją młodość. Język jest więc tutaj pełen błędów tak ortograficznych, fleksyjnych, jak składniowych. I nie jest to tak, że te błędy się zdarzają. Nie. W tej książce język jest językiem błędów. Od taki zupełnie przypadkowy fragment do zobrazowania, o czym mówię. W tamtych latach było tam zasie paskudnie. Nic ino kupa walących się domów, szop i kurników. Drogi byli błotniste, a na głównej ulicy leżeli kamienie, pniaki i nieczystości. Świnie błąkali się po zaułkach, woły i muły i kunie z wysiłkiem ciągli fury pełne starzyzny, a wszędzie dookoła walali się cegły i deski. Większość chat była dopiero w budowie, niektóre nie mieli dachów, inne wyglądali, jakby się zaraz mieli zawalić, a na podwórkach suszyli się skóry grzechotników, bizonów i innych zwierząt. W miasteczku byli trzy knajpy, zbudowane właściwie jedna na drugiej, a wszystkie barierki na ich gankach pokrywała gruba warstwa tabakowych pulwocin. W sumie całe to miasteczko było okropne, chociaż najwspanialsze, jakie żem w ogóle widział do tych pór. Z początku Ciężko było się przestawić, by zrozumieć wszystko, co ma nam do powiedzenia narrator. Tym bardziej, że w dialogach sytuacja się powtarza i dopiero w Harper's Ferry pojawiają się postaci, które mówią bez błędów. Są to oficerowie, absolwenci West Point. Czasem musiałem czytać jakieś zdanie kilka razy, by zrozumieć jego sens. Szczególnie kłopotliwe było dla mnie, gdy jakiś wyraz pisany był błędnie i jeszcze na końcu wersu dzielony. I trzeba było takie słowo zebrać do kupy, przeczytać, a potem jeszcze zamienić na to właściwe i połączyć z innymi użytymi w tym zdaniu. Z początku było to dla mnie męczące. Potem nabrałem w tym trochę wprawy i przestało przeszkadzać, a na końcu już tylko bawiło. Zastanawiałem się, dlaczego na taki sposób tłumaczenia zdecydował się Maciej Świerkowski. Rozumiem, że w oryginale taki był zamysł, by wszystko zapisywać z błędami, ale tylko tak przypuszczam, bo oryginału nie miałem okazji mieć w swoich rękach. Tam te błędy językowe cebulki i innych postaci miały zapewne konotacje językowe, które umieszczały ten sposób wypowiadania się w określonym czasie i miejscu. Przy tłumaczeniu na język polski pozostawione błędy wskazują na zupełnie inne miejsce, Polskę i czas. Nie jestem pewien, czy to był dobry pomysł z takim wyborem. Choć im dalej w tekst, tym mniej miałem problemów z językiem tłumaczenia. Może jednak warto było zostawić tylko samą bardzo bogatą metaforykę i nieśpieszne tempo narracji, które wprowadzały dużo humoru i chyba dobrze oddawały specyfikę języka XIX-wiecznego amerykańskiego południa. A tu czasem dla mnie sens zdania gubił się w tych celowych błędach językowych. Ale z drugiej strony, takie tłumaczenie bez błędów pewnie zubożyłoby tę książkę. Choć byłoby bardziej przystępne w pierwszych stronicach lektury. Wypada mi zachęcić do przeczytania tej książki i wyrobienia sobie własnego zdania co do wyborów tłumacza. Ja ostatecznie się do nich przekonałem. Ptak dobrego Boga to książka nietypowa. Ciekawa w konstrukcji i w odbrązowaniu nomen omen niektórych amerykańskich mitów. Czytanie sprawia dużo radości, a jak już przejdzie się granicę w przyswajaniu języka, to narracja płynie bardzo wartko. I jeszcze jedno. Lubię książki, które wiedzą, co chcą powiedzieć i akcentują to na ostatniej prostej. McBride, pomimo opowiadania historii w krzywym zwierciadle, w ostatnich akapitach daje jak najbardziej poważną puentę. Podobało mi się to jako satysfakcjonujące zakończenie bardzo dobrej książki. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Przenieśmy się teraz do okupowanej przez Niemców Warszawy. Posłuchajmy o różnych odsłonach przestępczości gnębiącej mieszkańców stolicy. Pomiędzy podpisaniem kapitulacji Warszawy a wkroczeniem wojsk niemieckich do stolicy minęły dwa dni. W tym czasie z powodu kompletnej zapaści organów administracyjnych na ulicach zapanowało prawo pięści. Rozpoczął się szturm na składy i magazyny żywności, publiczne jak i państwowe. Resztki policji powstała na prędce Straż Obywatelska nie była w stanie przeciwstawić się tłumowi. Łupem rabusiów wpadało wszystko, tytoń, spirytus czy cukier. Nie oszczędzono również i Biblioteki Narodowej, gdzie wydzierano z ksiąg iluminowane karty, a ze starych inkanabułów oprawy ze skóry. W grabieży brał udział nie tylko motłoch. W śródmieściu paniusie w szykownych futrach wdzierały się do opuszczonych sklepów i wynosiły z nich, co wpadło im pod rękę. Jak pisze w swojej książce Czasy wojny Ferdynand Gettel. A to dopiero początek. Niemiecka okupacja mocno zdeprawowała ludność stolicy. Okupant szybko wprowadził system kartek na żywność. Wartość kaloryczna dla Polaka to 611 kalorii, dla Żyda 237. Do tego sklepowy asortyment był dość skromny. Ograniczał się do chleba, marmolady, kartofli i soli. W odpowiedzi szybko powstały swoiste zagłębia specjalizujące się w produkcji, nie zawaham się powiedzieć, przemysłowej różnych dóbr pierwszej potrzeby. Tak na przykład Karczew produkował wieprzowinę, jabłonna, bimber, Rembertów, wyroby tytoniowe, piaseczno, pieczywo. Wszyscy pamiętamy sceny przewozu wyrobów mięsnych z filmu Zakazane piosenki. Tylko że poza detalem szmuglowano z prowincji do stolicy całe wagony. Jednak rzeczywistość nie była tak wesoła, jak widzimy to w filmie Leonarda Buszkowskiego. Kontrole były częste, a przyłapany na szmuglu mógł w najlepszym razie stracić towar, a w najgorszym trafić do obozu koncentracyjnego lub pod ścianę. Przeszmuglowany towar trafiał na warszawskie targowiska, gdzie jego cena stawała się astronomiczna, więc na mięso stać było tylko tych, którzy na okupacji potrafili się dorobić. Znana jest historia odkupienia w ciemno od skorumpowanych niemieckich żandarmów kilku wagonów. Wtedy to właśnie warszawskie bazary zalały tysiące żółwi. O wiele tańszy od mięsa był bimber. Pożycie tego specjału dramatycznie wzrosło. W efekcie alkoholizm stał się prawdziwą plagą. Okupowana Warszawa była miejscem, gdzie przestępczość kwitła na niespotykaną skalę. Wojenne realie, niemiecki terror i brak stabilności społecznej stworzyły idealne warunki do rozwoju różnorodnych form przestępczości. Jednym z najbardziej znanych gangów była banda Kapuśniaka, która specjalizowała się w kradzieżach i rozbojach. Rozwojowi przestępczości sprzyjał na przykład kiepskie oświetlenie ulic, spadek wartości ludzkiego życia oraz kompletna obojętność policji na pospolite przestępstwa. Okupacja sprzyjała również rozwojowi czarnego rynku, gdzie handlowano wszystkim, od żywności po broń. Prostytucja i szmalcownictwo stały się powszechnymi zjawiskami, a wielu mieszkańców Warszawy, zmuszonych do walki o przetrwanie, angażowało się w nielegalne przedsięwzięcia. Banda Kapuśniaka została zlikwidowana przez żołnierzy Armii Krajowej. Niemiecki terror i brutalność działań wojennych dodatkowo deprawowały społeczeństwo. Na ulicach miasta panowało bezprawie, a przestępczość stała się codziennością. Niemiecka policja, choć surowa, często była bezsilna wobec skali problemu. Sami Niemcy również nie mogli czuć się bezpieczni. Jak podaje Tomasz Szarota, tylko w maju 1944 roku w Warszawie bez wieści zginęło około 32 żołnierzy okupanta. Przestępczość w okupowanej Warszawie była nie tylko wynikiem desperacji, ale także świadectwem ludzkiej pomysłowości i determinacji w obliczu ekstremalnych warunków. Kwitł handel bronią, na przykład z przejętych, ukrytych przez żołnierzy tuż przed kapitulacją składów. Przykładem może być tu Roman Kowalski z warszawskiej Woli, który przez całą okupację wysprzedawał taki właśnie skład. Interesy z Żydowskim Związkiem Wojskowym przypłacił pobytem w obozie koncentracyjnym. Już jesienią 1939 roku Niemcy wprowadzili przepisy antyżydowskie, co w praktyce oznaczało wyjęcie tej nacji spod prawa. Spowodowało to powstanie nowej gałęzi przestępczego przemysłu, czyli szmalcownictwa. Procederem tym trudniły się, można by rzec, wieloetniczne gangi składające się z Polaków, Niemców i Żydów. Kolejnym przykładem desperacji był wzrost ilości kobiet zmuszonych przez okupacyjną biedę do prostytucji. Trudno oszacować ich liczbę, ponieważ amatorki się nie rejestrowały. W getcie kobiety oddawały się za posiłek. W obliczu chaosu i bezprawia, które zapanowały w Warszawie po kapitulacji, mieszkańcy miast musieli stawić czoła nie tylko okupantowi, ale także własnym lękom i niepewnościom. Przestępczość stała się codziennym zagrożeniem, a brak skutecznych sił porządkowych tylko pogarszał sytuację. Mimo to, w tych trudnych warunkach wielu warszawiaków wykazało się odwagą i solidarnością, starając się chronić siebie i swoich bliskich. Historia okupowanej Warszawy to nie tylko opowieść o cierpieniu i zniszczeniu, ale także o niezłomnym duchu i determinacji jej mieszkańców. Ale to już temat na zupełnie inną historię. Przed nami ostatni punkt dzisiejszego programu, czyli kącik poezji śpiewanej. Dzisiejszy utwór pozostaje ściśle związany z tematyką wojny i okupacji. Wydaje mi się, że piosenka, którą za chwilę usłyszymy, wszyscy doskonale znają, jednak w zupełnie innej aranżacji. Jeszcze tylko chciałbym pozdrowić Mariolę z Białegostoku za dobre i ciepłe słowa skierowane do mnie i audycji. Okazuje się, że Radio Praga jest słuchane nie tylko w Warszawie. Nie przedłużam zatem, wiem, że umieracie z niecierpliwości i ciekawości. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia na falach Radia Praga. Usiądźcie wygodnie i słuchajcie. W pociągu jest tłok, zaczyna się więc strzelanka. On opiął ją w pół, ona gruba jak pół. Pod palcem sowa na lubanka. Teraz jest wojna! Kto handluje, ten żyje. Ja sprzedam robankę, słoninę, kaszankę. To pibru się też napije. Teraz jest wojna! Kto handluje, ten żyje. Ja sprzedam robankę, słoninę, kaszankę. To pibru się też. Rąbanka i schab, a pociąg knie jak szalony. Zaboszczak i kicha, to dobra zagrycha. Pod ławką dwa salce zomy. Teraz jest wojna! Kto handluje, ten żyje. Ja sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę. To pikul się też napije. Teraz jest wojna! Kto handluje, ten żyje. Ja sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę. To pikul się też. Się przekona, czym handluje ona. To pociąg na dworcu staje. Żandarmi wsiadają, wszystko zabierają i nic się już nie zostaje. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam robankę, słoninę.